Cześć, nazywam się Sebastian Gębski, witam Cię na moim audioblogu No Kill Switch i zapraszam na odcinek 7 wrażenia po Domain Driven Design Europe 2019. Przyznam szczerze, że nie lubię pisać relacji z konferencji, uważam, że to ćwiczenie mija się z celem. Generalnie co tego gość obchodzi, czy tobie się podobały sesje A czy B, skoro ta konferencja już minęła i generalnie ktoś nie będzie mógł sobie pójść na tę sesję dwa dni później. Zazwyczaj jakieś nagrania wideo, jeżeli w ogóle są publikowane po dłuższym okresie czasu, żeby zachęcić do udziału w kolejnej edycji konferencji, która odbędzie się w następnym roku, więc to jest takie działanie trochę odtwórcze i bardzo mocno egocentryczne. Więc staram się tego nie robić. Nie publikuję już jakichś relacji z konferencji, na których byłem. Osobną sprawą jest, że na konferencje generalnie już raczej nie jeżdżę. Przyznam, że swego czasu miałem taką mocną fazę i praktycznie co półtorej miesiąca byłem na jakiejś konferencji. Miałem taki stały, żelazny harmonogram roczny albo kalendarz roczny tego typu eventów. Lambda Days, VueConf, CraftConf, Scala, Agile by Example, ACE, Atmosfera, zdarzyła się nawet Konfitura, BuildStuff, tak generalnie można byłoby trochę wymieniać. Z czasem stwierdziłem, że jednak value for money jest w moim przypadku słabe i po prostu zbyt mało w moim mniemaniu na tym korzystałem, zbyt mocno spowszedniałem te eventy. Miałem wrażenie, że zwłaszcza takie generyczne konferencje Software Craftsmanship o wszystkim i o niczym już zupełnie nie robią na mnie żadnego wrażenia. Prawdą jest też, że no, mam jakieś tam piękne wspomnienia z różnych konferencji. Dla mnie wielkim przeżyciem była możliwość na przykład osobistego podziękowania Martinowi Fowlerowi właśnie w Budapeszcie na CraftConfie za ten wpływ, który miał na moją karierę, za to, w jaki sposób mnie zainspirował na początku mojej ścieżki. A to nie było takie jedyne fajne przeżycie. Miałem okazję i bardzo mile wspominam spotkać Mary Popendick, którą zamęczałem jakąś dużą ilością pytań, spotkanie po raz pierwszy Erika Evansa, możliwość porozmawiania na różne fajne tematy z samym Newmanem, Michelem Hashimoto. Generalnie to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, móc mieć taką styczność bezpośrednią z ludźmi, którzy czasami wręcz definiują to, w jakim kierunku IT generalnie i software craftsmanship się rozwija. Ale po jakimś czasie trochę mi to spowszedniało, albo może już skorzystałem na tyle, na ile mogłem z tego skorzystać. I generalnie ograniczyłem swój repertuar, albo ten swój zakres konferencji, które mnie interesują. I w tym momencie, w takim moim standardowym, rocznym planie konferencyjnym są tylko trzy eventy. Jest wrześniowy DevConf, kiedyś ta konferencja nazywała się Dev Day. Tam jeżdżę głównie dlatego, że spotykam tam po prostu starych znajomych ze swojego dotnetowego community, w którym no, przez parę ładnych lat się w jakimś tam stopniu udzielałem. Drugą taką konferencją jest ElixirConf Europe. No, jestem dosyć mocno zaangażowany w Elixir przez ostatnie 2 lata. To jest główne moje zainteresowanie i główny mój obszar, w ramach którego buduję na przykład zespoły i główna technologia, w której buduję produkty razem z moimi współpracownikami. No i takim ostatnim eventem jest właśnie Domain Driven Design Europe, o którym zwłaszcza u nas w Polsce mało osób słyszało, mimo tego, że samo DDD cieszy się coraz większą popularnością. I to jest jeden z powodów, właśnie to, że jest to tak mało popularna konferencja, że chciałbym dzisiaj opowiedzieć o swoich wrażeniach właśnie z tej ostatniej edycji, która zakończyła się dosłownie kilka dni temu, 1 lutego 2019 roku. To nie był mój pierwszy udział w DDD Europe. Dotychczas odbyły się 4 edycje, ja byłem na 3 i przyznam szczerze, że to nie jest tak, że ja od początku strasznie doceniłem ten event, bo wprawdzie byłem na edycji numer 1 i nawet nie powiem, trochę na tym skorzystałem. Kilka prelekcji właśnie wtedy jeszcze z Brukseli, z Belgii zapadło mi w pamięć, między innymi ta na temat Living Documentation z Rilla Matre, która rzeczywiście no, w jakimś sensie zmieniła jakby tory mojego myślenia, jeżeli chodzi o projektowanie, przygotowanie oprogramowania i modelowanie tak, żeby być w stanie faktycznie utrzymywać pełną synchronizację modelu i kodu. Natomiast to mimo wszystko nie było na tyle wartościowe, albo nie miałem takiego przeświadczenia, że to było wystarczające value for money, żeby udać się na edycję numer 2. Dlaczego? To jest trochę tak, że design moim zdaniem jest taką dziedziną trochę mało inżynierską, a bardzo eteryczną, bardzo nieokreśloną, bardzo mało konkretną, mało formalną. I miałem wrażenie, że jakaś tam część tych sesji, w których brałem udział podczas pierwszej edycji Demand-Driven Design Europe, była po prostu bardzo mocno rozmyta, niekonkretna i niewiele z nich wyniosłem, mimo tego, że bardzo, bardzo chciałem. Więc stwierdziłem, że ten charakter eventu i ta forma, w której on się odbywał przy okazji tej pierwszej edycji, to no niekoniecznie do mnie przemawia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to nie jest najtańsza konferencja. No więc edycję numer 2 odpuściłem, wróciłem dopiero na edycję numer 3, która już była bardzo podobna do tegorocznej i wtedy się faktycznie przekonałem, wtedy faktycznie doceniłem tak naprawdę, co jest w tej konferencji takiego unikalnego i czym ona się różni od innych konferencji, w których brałem udział dotychczas. Bo największymi zaletami tej konferencji wcale nie jest to, że pojawiają się na niej największe tuzy świata DDD, takie jak twórca Domain Driven Design, czyli Eric Evans, jak pomysłodawca event stormingu Alberto Brandolini, jak na przykład osoba, która stworzyła CQRS, czyli Greg Young, który akurat w ostatniej chwili w tym roku odwołał swój udział. Nie, nawet nie chodzi też o to, że cała konferencja jest organizowana przez bardzo, bardzo prężne community Domain Driven Design Belgium, które jest chyba najbardziej zorganizowanym, najbardziej płodnym, jeżeli chodzi właśnie o pomysły, community tego typu na świecie, bo nie tylko w samej Europie. Nie, no nawet nie chodzi też o jakiś brak konkurencji, o to, że generalnie nie ma dużo jakichś eventów poświęconych DD. Tak naprawdę głównymi argumentami, dlaczego na tej konferencji być, są argumenty mocno praktyczne. To jest po prostu konferencja warsztatowa. Tu nie jest tak, że wszystkie sesje, wszystkie opcje wyboru w jakichś tam slotach czasowych po prostu polegają na tym, że wybierasz salę A, B lub C, siadasz i słuchasz jakiejś mądrej głowy. Nie, zdecydowana większość sesji to są po prostu warsztaty. Warsztaty hands-on, warsztaty, na które trzeba się uprzednio zapisywać, warsztaty, które mają ograniczoną ilość miejsc. I warsztaty, które są bardzo praktyczne. Nawet jeżeli to jest jakaś dyskusja, ale zwyczaj nie jest to dyskusja, tylko to jest taki totalny hands-on. Jakaś grupa ludzi modeluje razem, pracuje razem, masa papieru, whiteboardy, flamastry, mazaki, stickery, post-ity i jedziecie. To też nie są takie warsztaty takie zupełnie na YOLO, w sensie macie papiery, możecie sobie rysować ptaszki. Nie, to są warsztaty zazwyczaj poświęcone bardzo konkretnym metodom i podejściom, więc można ćwiczyć na przykład event storming w każdym podejściu od takiego discovery, gdzie odkrywamy wszystko zupełnie od zera, aż po takie podejście typu design, gdzie rzeczywiście staramy się doprowadzić to przynajmniej gdzieś tam do poziomu jakichś zdefiniowanych agregatów. Jest bardzo dużo sesji polegających na takim typowym collaborative modeling, gdzie po prostu crunchujemy jakieś tematy i to też jest fajne, bo robiąc to z osobami zupełnie obcymi, możemy bardzo fajnie zidentyfikować różnice między stylami tych poszczególnych osób. Bo są osoby, które mają podejście bardzo diverging, czyli takie osoby eksplorujące, osoby, które, jak można powiedzieć, specjalizują się w wyszukiwaniu nowych tropów, nowych opcji i tak dalej, albo dziury w całym czasami. Ale są też im trochę przeciwstawne osoby, które mają podejście typu converging, czyli właśnie takie, które starają się szukać wspólnego mianownika. Starają się jednak prowadzić w kierunku jakiegoś konkretnego rozwiązania, jakiegoś patternu, czegoś, co powiedzmy łączy pojęcia i zamyka je w jakimś bardziej jakoś model. Ciekawe doświadczenie, naprawdę. Praktyczny charakter tej konferencji to nie są tylko te warsztaty przewidziane i zaprojektowane przez organizatorów. Powiem szczerze, że to, co mi bardzo zaimponowało, to to, że w ogóle cały teren obszaru tej konferencji był, można powiedzieć, upstrzony tablicami. Wszędzie miały miejsce eventy nazywane Modeling with Strangers. Normalnie na korytarzach były wystawione tablice, gdzie każdy mógł zaprosić dowolną osobę, znaczy każda dowolna osoba mogła po prostu podejść i zauczestniczyć w takim modelowaniu dowolnego zagadnienia z ludźmi, których do tej pory nie widziała na oczy. No i fajnie jest, że była taka opcja, natomiast tutaj klucz polega na tym, że nie tylko była taka opcja, ale ludzie to cały czas robili. I uważam, że budowało to taką bardzo, bardzo fajną i pozytywną energię. I ja osobiście dużo na tym skorzystałem i bardzo polecam taki spontan w atmosferze większej grupy ludzi, którzy po prostu chcą się czegoś nauczyć, chcą czegoś spróbować, czegoś, czego być może nie próbowali wcześniej. No jak dla mnie to było co najmniej inspirujące. I to nie chodziło tylko i wyłącznie o takie spontaniczne sesje na korytarzu, których było sporo, ale nawet o to, że sam harmonogram konferencji, on był kształtowany, że tak powiem, on the go. Dlatego, że były wolne sale, akurat to miejsce, gdzie odbywała się konferencja, czyli Teatr Merwart, jest całkiem spore, były wolne sale. I na przykład w przypadku pewnych warsztatów, które cieszyły się z bardzo dużą popularnością, i bardzo szybko zabrakło miejscu, na przykład warsztat do sketchingu, odbywały się po prostu dodatkowe sesje w jakichś tam wolnych terminach, które były możliwe. Nawet podczas lunchu odbywały się jakieś sesje, gdzie przykładowo osoby, które już organizują meetupy DDD, dzieliły się z osobami, które chciałyby dopiero coś takiego organizować, właśnie jakimiś swoimi praktycznymi spostrzeżeniami. Więc zupełnie nie przesadzę, jak powiem, że non-stop coś się działo i że chyba duża część konferencji wydarzyła się w taki sposób zupełnie spontaniczny, niezaplanowany, taki, za którym wręcz momentami ciężko było nadążyć. I ja miałem takie wrażenie, że tak naprawdę nie mam problemu z tym, żeby wybrać jakąś jedną sesję czy wydarzenie, bo wszystkie inne są takie dosyć średnie, więc wybiorę tą, która byłaby najmniejszym złem. Wręcz przeciwnie, jakby wiele bym dał za ten darb, co najmniej bilokacji, żeby być w kilku miejscach na raz, bo wszystko wyglądało atrakcyjnie, wszystko brzmiało atrakcyjnie i wręcz powiem szczerze, że ludziom się oczy cieszyły, kiedy widziałem jakby ich reakcje i widziałem ich wrażenia wypisane na twarzy już po jakimś udziale w jakimś konkretnym typie warsztatu. Także to pod wieloma względami było naprawdę unikalne. Ciężko jest mi znaleźć drugą konferencję, drugi event tego typu, w którym miałbym tak pozytywne wrażenie właśnie względem tego, jaka wielość różnych fajnych, spontanicznych opcji była dostępna dla uczestników. Pozytywne inspiracje nie dotyczyły tylko i wyłącznie samych warsztatów i kolaboracji z innymi uczestnikami konferencji. Jedną rzeczą, którą chciałbym jeszcze dodatkowo nadmienić, którą chciałbym wspomnieć, jest finalny, zamykający konferencję keynote, który był o tyle ciekawy, że zupełnie albo prawie zupełnie nie miał żadnego związku z samym domain-driven design. Otóż była to prelekcja wygłoszona na największej sali tej auli konferencyjnej, prowadzona przez panią dr Anitę Sengupta. To jest osoba, o której słyszałem wcześniej, natomiast to jest, można powiedzieć, inżynier kosmiczny, czyli osoba zajmująca się projektowaniem i konstrukcją, no co tu dużo mówić, statków kosmicznych, sond kosmicznych i innych urządzeń, które są używane przy eksploracji w kosmosu. Słyszałem o tej osobie, niewiele widziałem mojej pracy, natomiast powiem szczerze, że generalnie sama prezentacja była rozwalająca i nie tylko i wyłącznie w moim przypadku, ale po prostu była na tej największej, jeszcze raz podkreślę, auli konferencyjnej, była taka cisza, że gdyby ktoś upuścił szpilkę, nawet biorąc pod uwagę, że tam była miękka wykładzina, to podejrzewam, że gdyby ta szpilka odbijała się od tego miękkiego dywanu, to i tak wszyscy by ją słyszeli. Po prostu była taka cisza, ludzie z takim zapartym tchem słuchali tego, co dr Sengupta mówi. Dlaczego? No po pierwsze, dlatego, że mówiła o bardzo ciekawych rzeczach. No, to jest osoba, która no, ma niebagatelne osiągnięcia, bo to jest ciągle młoda osoba, natomiast brała udział m.in. przy konstrukcji krytycznych elementów sondy Curiosity, która bodajże w 2012 roku lądowała na Marsie. To jest osoba, która aktualnie pełni poważną funkcję w Hyperloop One Virgina. To jest osoba, która przyłożyła się do wielu krytycznych komponentów z różnych tak naprawdę sieci inżynieryjnych i można powiedzieć, że to jest jeden no, z kilku albo kilkunastu ekspertów tej klasy na świecie. Osoba, która no, konstruuje de facto statki kosmiczne, które i pracuje nad technologiami kosmicznymi, które są i będą używane właśnie chociażby przy kolonizacji czerwonej planety. No, jeżeli to nie jest inspirujące, no to przepraszam, ale co jest? I to nawet nie chodzi tylko o to, w czym maczała ręce, maczała palce dr Sengupta, ale też o sposób, w jaki o tym opowiadała. Po prostu widać było, że to nie tylko jest rasowy inżynier, ale to jest osoba, którą strasznie kręci ta praca, więc mówiła z werwą. z humorem, który też no, był zdecydowanie bardzo fajnie odebrany. Mówiła z pełnym zaangażowaniem. No, zresztą powiedzmy sobie szczerze, miała też bardzo fajne materiały, które stanowiły tło tej całej jej wypowiedzi. Natomiast jak dla mnie to było bardzo fajne podsumowanie całego eventu. Nie tylko dlatego, że to taki ciekawy temat i że eksploracja kosmosu tak fajnie na wszystkich działa, ale już sama inspiracja i ten bardzo, bardzo taki z pasją sposób opowiadania o jej pracy spowodował, że no ja miałem takie wrażenie, że wszyscy ci uczestnicy potem, kiedy już konferencja się skończyła, to rozchodzili się do domu nie idąc po ziemi, natomiast unosząc się jakieś 10 centymetrów nad, po prostu tak pozytywnie nabuzowani i naładowani energią, no bo trudno było nie być naładowanym energią właśnie po takim przekazie. A więc jak dla mnie strzał w dziesiątkę. Super się tego słuchało, super się oglądało to, co dr Sengupta pokazywała na ekranie. Między innymi właśnie, jakie wyzwania wiązały się z samą misją Curiosity, jakie były tam ograniczenia. Można powiedzieć, że wyjawiła parę sekretów kuchni. No może nie były to jakieś takie wielkie sekrety, ale niekoniecznie również rzeczy, które istnieją w takiej powszechnej świadomości. Więc jak dla mnie, jeszcze raz podkreślę, fantastyczne podsumowanie całej konferencji, coś, co niewątpliwie jeszcze zapisze się przynajmniej w mojej pamięci. No jak dla mnie, to był zdecydowanie jeden z najbardziej inspirujących keynote'ów, jakie kiedykolwiek widziałem na jakiejkolwiek konferencji. No dobrze. Więc podsumowując, czy warto na Domain Driven Design Europe pojechać, na przykład w 2012 roku? No ja zaryzykuję stwierdzenie, że zdecydowanie tak. Jeszcze raz powiem, że to nie jest najtańszy event. Ciągle może nie jest to ten poziom kosztów jak na Oredevie czy na przykład na NDC. U nas ciągle jest to event dosyć drogi. Natomiast to też nie jest tak, że to jest jakiś event bardzo odtwórczy, gdzie możecie posłuchać takiej zupełnie generycznej treści, którą znajdziecie z łatwością na YouTubie w ciągu 2 albo 3 minut. To jest jednak dosyć wąsko specjalizowana konferencja dla ludzi, których faktycznie interesuje modelowanie, dla których faktycznie interesuje architektura systemów, ale w takim wariancie i ujęciu mocno technologicznie agnostycznym. To jest taka konferencja, która na pewno dobrze wejdzie, spodoba się osobom, które faktycznie samą ideą i koncepcją domain-driven design są już zainteresowane. Tak więc ten udział w tej konferencji zdecydowanie Wam polecam. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, bardzo chętnie na takie odpowiem. Będę wdzięczny oczywiście również za każde komentarze. A póki co, do usłyszenia. Dzięki za uwagę i co? Słyszymy się przy okazji kolejnych odcinków. Na razie, cześć! Thank you.